Dziewico, jasnogórska Matko naszego Adwentu, Królowo naszego apelu i świętego czuwania. Przy blaskach Twojej roratnej świecy odczytuję mi dzisiaj Twój adwentowy wizerunek. W tej części roku liturgicznego ten apel przed Tobą nabiera wyjątkowej mocy. Oto każdego dnia w szczególny sposób stajemy tu z Tobą, aby czuwać. Częstochowska Pani, od 100 lat jasnogórska wieża jest dla nas wielką adwentową świecą, która ukazuje nam cel naszej ziemskiej pielgrzymki. Jasna Góra promienie z tej wieży jasnej wskazywały zawsze drogę do sanktuarium i do niepodległości. Ta wieża to najwyższa świeca adwentowa w Rzeczypospolitej. Oto miejsce, skąd dzieci tego narodu, Ty, Boga Rodzico, wiedziesz do niebieskiej Ojczyzny. Pokolenia naszych rodaków na widok tej wieży rozpoczynały swoją modlitwę do Ciebie. I tak uczestnicy pierwszej warszawskiej pielgrzymki, gdy po dniach świętego marszu zarysuje się im na horyzoncie jasnogórska wieża, wówczas klękają i wołają do Ciebie: O Mario, witam Cię! Ta bowiem wieża mówi narodowi, że z tego miejsca jesteś królową Polski. Pewien kapłan, chyba z diecezji sandomierskiej, w okupacyjną noc, kiedy w swoim kościele parafialnym trwał na modlitwie, został przez wroga wywleczony od ołtarza i zabrany do obozu. Podczas transportu w towarowym wagonie poprzez zadrutowane kolczastym drutem okno, kiedy ujrzał jasnogórską wieżę, zawołał: Bracia, przejeżdżamy przez Częstochowę. W odpowiedzi wszyscy więźniowie razem zawołali: Pod Twoją obronę uciekamy się. Kiedy ów kapłan w obozie był bliski załamania, wówczas przed oczyma stawała mu ta jasnogórska wieża i wtedy wołał sercem: Pod Twoją obronę. Po wojnie w podzięce za ocalone życie każdego roku swój urlop spędzał na Jasnej Górze. Godzinami posługiwał w konfesjonale. Od lat nie pojawia się tutaj pośród nas. Nikt nie spisał jego imienia. Ów Boży kapłan, wpatrując się w jasnogórską wieżę, w to wielkie, roratnie światło, zakończył już swoje adwentowe czuwanie. Dzisiaj w dalekiej Kolumbii srebrny jubileusz małżeństwa obchodzą Bogdan i Maria Consuela. W domowej kaplicy przed Twoim obrazem łączą się z nami. Ich pradziadek za udział w powstaniu styczniowym został zesłany na Syberię na 25 lat katorgi. Stamtąd duchowo pielgrzymował do Ciebie. Po uwolnieniu z radością stanął tu przed Twoim tronem. Królowo, błogosław dzisiaj jego prawnukom, jubilatom. Dzisiaj na świętym adwentowym czuwaniu pośród pielgrzymów stają przed Tobą harcerze, którzy czuwanie wypisali na swoim harcerskim krzyżu. Stoją też kawalerzyści i kombatanci. Dzisiaj w tym ordynku jest żołnierz 1920 roku, który przed rokiem ukończył 100 lat. Oto świadek i uczestnik cudu nad Wisłą, kapitan Zenon Jankowski. Odznaczony przez generała Hallera Krzyżem Walecznych, a przez Jana Pawła II Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice. Dzisiaj postanowieniem przeora Jasnej Góry otrzymuje medal częstochowskiej Boga Rodzicy. Niech się w tym momencie pochylą sztandary Rzeczypospolitej. Panie kapitanie, przyjmij ten jasnogórski znak wdzięczności za wierną służbę Bogu i Ojczyźnie. Jasnogórska Królowo Polski, podejmujemy różańcowe rozważanie o Twojej królewskiej chwale na niebie i ziemi i gorąco prosimy Cię, niech jasnym płomieniem świeci się adwentowa świeca Benedykta XVI w Turcji. Niech przy Twoim obrazie nawiedzenia w Grabowie trwa czuwanie w blaskach roratnej świecy. Niech pielgrzymi, którzy wpisali się do wielkiej księgi apelowej, z płomiennymi sercami staną teraz przed Tobą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winy. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między miastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
O mój Jezu,
Królowo, Matko polskiej ziemi, wczoraj utuliłaś płacz pierwszego sztygara świętej Barbary, która Tobie zameldowała, że nie mogła uratować 23 synów. Dziś w Twoje dłonie święta Barbara oddaje pod opiekę kopalnie, huty, cementownie, górników, hutników, nadzór, starą strzechę, emerytów, rencistów i młodych. Matko, o twarzy jak polski węgiel, uciekają się do Ciebie ci, którzy pozdrawiają Cię słowami, ale i siebie pozdrawiają, szczęść Boże, i żyją nimi na co dzień i proszą Cię o światło pod ziemią dla ich oczu i umysłu, zroratniej świecnie z tego świętego miejsca. I wołają ze wszystkimi, którzy tu są, którzy słuchają, którzy cierpią, którzy pracują, którzy proszą i żebrzą, którzy dziękują i ufają, którzy miłują Ciebie, Ojczyznę, Kościół i braci. Pod Twoją obronę.
Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Archanioł Boży Gabriel, posłan do Panny Maryjej, z majestatu Trójcy Świętej, tak sprawował poseł z ogniej. Zdrowaś Panno, łaski pełna, Pan jest z Tobą, to rzecz pewna. Z majestatu Trójcy Świętej tak sprawował poselstwo w niej. Zdrowaś Panno, łaski pełna, Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.
Zakończyliśmy transmisję z Jasnej Góry. Chciałbym wszystkim widzom telewizji Trwam przypomnieć, że jutro o godzinie 10:30 spotkamy się na audiencji generalnej z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Natomiast dzisiaj, po wiadomościach wieczornych, obejrzą Państwo jeszcze następujące reportaże. Towarzysz Ileniewski u władzy oraz Stasi, strażnik komunistycznego systemu. A potem film Trzy wyspy. Mam nadzieję, że wszystkie te propozycje programowe bardzo będą Państwu odpowiadały.
Maryjo, śliczna Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi, Tyś świata Królowo, Tyś gwiazdą na niebie, Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron. Maryjo, Ave Maryja, u Boga nam wybłagaj zdroje łas, by świat lepszy był, by w miłości żył. O Maryjo, miej w opiece dzieci swe. Maryjo, Ave Maryja, u Boga nam wybłagaj zdroje łas, by świat lepszy był, by w miłości żył. O Maryjo, miej w opiece dzieci swe. Maryjo, śliczna Pani, świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy. W sercu ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach. Usłysz, Pani, błaganie, pomóż nam. Maryjo, Maryjo, upoda nam, wybłagaj zdroje łask, by świat lepszy był, by w miłości żył. O Maryjo, miej w opiece dzieci swe. Maryjo, Ave Maryja, Boga nam wybłagaj zdroje łask, by świat lepszy był, by w miłości żył.
Musimy siać, nie wiedząc, w którą stronę, poniesie wiatr i ziemię rzuci się, nie wiedząc kto i gdzie pozbiera plony, w dożynki czyj radosny zacznie śpiew. Wolno nam nie zimni dnia marnować, musimy siać, musimy tworzyć cud. Nie wolno nam pospieszać, ziarna chować, na świecie głód, na świecie straszny głód.
Szczęść Boże, zapraszam na wieczorne wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Trwam i Radia Maryja. Ksiądz biskup Stanisław Wielgus, ordynariusz płocki, ma zostać nowym arcybiskupem warszawskim. Nominacja ta ma być ogłoszona jutro, podała wieczorem Radiowa Agencja Informacyjna. Ksiądz biskup Wielgus zastąpi na tym urzędzie księdza kardynała Józefa Glempa, który posługę w stolicy pełnił od 25 lat. Księdzu biskupowi Wielgusowi życzymy wielu łask Bożych w wykonywaniu nowych zadań. Dwoje policjantów, których od soboty poszukiwano, nie żyje. Dziś odnaleziono ich ciała. Sierżanta Tomasza Twardo i starszą posterunkową Justynę Zawadkę wyłowiono z rozlewiska rzeki przy trasie Siedlce-Warszawa. Już wiadomo, że zginęli w wypadku drogowym. Samochód, którym jechali, dachował i wpadł do wody.
Samochód policjantów poszukiwanych od kilku dni znaleziono w rozlewisku rzeki Kostrzyń pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami. O wystającym kole zatopionego samochodu poinformował mieszkaniec.
Dzisiaj zbiornik wodny na skutek opadu wody, obniżyła się tafla i odkrył koło, fragment koła. I to był sygnał do tego, żeby podjąć w tym miejscu poszukiwania.
Po kilku godzinie akcji policji i straży pożarnej samochód wyciągnięto. W środku znajdowały się ciała funkcjonariuszy. Obecnie trwa dochodzenie ekspertów kryminalistyki. Wątek kryminalny wykluczony. Prawdopodobnie nie doszło też do kolizji z innym samochodem.
Bardzo dokładne oględziny już na parkingu w Komendzie Stołecznej, czynione centymetr po centymetrze, będzie ten samochód badany. Będą mogły nam odpowiedzieć na to pytanie, czy to był poślizg i wypadek i ten samochód znalazł się w zbiorniku wodnym w ten sposób, czy też zderzył się, otarł o inny pojazd i to było przyczyną tego, że wylądował w zbiorniku wodnym.
Zdaniem okolicznych mieszkańców w tym miejscu często dochodzi do wypadków. Jak podkreślają, droga jest nierówna, często są mgły i jest ślisko. Policjanci nie są też już pierwszymi ofiarami, które utopiły się w stawku. 2 lata temu w podobny sposób zginęła pani prokurator. Do wypadku doszło w drodze powrotnej, prawdopodobnie około 3 nad ranem. Przypomnijmy, policjanci powinni w tym czasie pełnić dyżur na dworcu centralnym, który kończył się w sobotę o 7 rano. Jednak na polecenie swojego szefa, komendanta posterunku, odwozili do siedleckiego domu dyrektora MSWiA.
Ta dwójka policjantów od początku do końca wykonywała zadanie służbowe. Zadanie służbowe zlecone im przez ich przełożonego.
Ich przełożony już został zwolniony. Do dymisji podał się też dyrektor z resortu administracji. A jeszcze w sobotę policja rozpoczęła poszukiwania zaginionych. Akcja trwała do dziś. W czasie, kiedy przygotowywano się do wyłowienia samochodu, SLD w Sejmie skrzętnie starało się wykorzystać sytuację do zbijania politycznego kapitału.
Nie możemy zapominać, co się stało w piątek, w nocy z piątku na sobotę. Jakie mechanizmy panują w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji kierowanym przez pana premiera Ludwika Dorna? W jaki sposób traktowani są policjanci przez ich zwierzchników? Jakie są nowe kadry Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji?
Ryszard Kalisz zarzucał, że opinia publiczna o całym zajściu poinformowana była dopiero w niedzielę, a samą akcję poszukiwawczą podjęto zbyt późno. W jego opinii zbyt mało radykalny w działaniach jest też szef resortu administracji Ludwik Dorn. Wezwał go do złożenia raportu z akcji przed Sejmową Komisją Administracji.
Gdybym miał choć jeden sygnał od Pana na przykład, za moich czasów, natychmiast wszyscy winni byliby usunięci i byłyby odpowiednie dyspozycje wydane całej strukturze policyjnej.
Bez komentarza!
Ludwik Dorn stwierdził, że nie będzie wdawał się w polityczne pyskówki. Natomiast przedstawiciele resortu zapewnili też, że żadne tuszowanie i wprowadzanie w błąd opinii publicznej nie miało miejsca.
Wykorzystywanie tej tragicznej sytuacji dla celów politycznych jest niegodne, niewłaściwe, powiem wprost, powinno wywoływać najgorsze skojarzenia.
Okoliczności i przyczyny wypadku będzie teraz badać policja.
I zmieniamy temat. Wicemistrzowie świata wrócili już do kraju, zmęczeni, ale szczęśliwi. Rano na śniadaniu podjął ich premier. Wieczorem na Starym Mieście dziękowali im warszawiacy.
Wczoraj na warszawskim Okęciu, mimo późnej pory, nawracających z Japonii siatkarzy czekały setki kibiców. Dziś reprezentację przyjął premier na uroczystym śniadaniu. Jarosław Kaczyński nie krył zadowolenia. Przypomniał, że to pierwszy medal polskiego zespołu w grach zespołowych od 1982 roku, kiedy to polski zespół zdobył brąz na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej.
Że tego rozwoju sukcesy nie przychodzą wcale, że to jest sprawa ogromnego wysiłku. Że znaczy oczywiście sportowy talent, ale ten sportowy talent bez tego wysiłku z całą pewnością nie mógłby przynieść tego, co przyniósł.
Premier życzył też dalszych sukcesów.
Życzę Wam tego, żebyście za 2 lata wrócili do Polski z tym, co jest w sporcie największe, najważniejsze, co jest największą ozdobą sportowca, ze złotym medalem.
Życzenia są realne i możliwe do spełnienia. My oczywiście musimy w dalszym ciągu pracować, wkładać bardzo wiele wysiłku, bo ja jestem przekonany, że zgodnie ze słowami pana premiera, że talentów tu nie brakuje.
Siatkarze do kancelarii przynieśli też prezent, piłkę, oczywiście siatkową z podpisami całej reprezentacji.
Mam nadzieję, że następną piłkę są przekazane, jak to będzie piłka.
Nie zapomniane przyjęcie zgotowali naszej siatkarskiej kadrze kibice zgromadzeni na Placu Zamkowym w Warszawie. Srebrni medaliści dziękowali z kolei kibicom i zapowiadali, że to nie koniec sukcesów.
Srebro dzisiaj, złoto jutro. Walczymy o złoto.
Pozostaje tylko trzymać za słowo.
Prokuratura w Łodzi przesłuchuje kolejne osoby w sprawie rzekomego zmuszania do kontaktów seksualnych pracownic samoobrony przez 2 liderów tej partii. Andrzej Leper zdecydowanie zaprzecza temu, co napisała wczoraj prasa. Sprawy nie komentuje Stanisław Łyżwiński.
Jeszcze kilka dni temu nikomu nieznana Aneta K. dziś jest medialną bohaterką. Nie każdy bowiem zdecydowałby się na tak poważne oskarżenia i to pod adresem czołowych polityków samoobrony. Sprawa jest poważna, bo może zachwiać koalicją. Z rangi problemu zdaje sobie sprawę premier Kaczyński i zapowiada konkretne kroki, jeśli zarzuty potwierdzą się.
W żadnym razie nie widzę możliwości współpracy z osobami, które dopuściłyby się takich czynów.
Na razie sprawę bada łódzka prokuratura, która przesłuchała dziś kolejnych świadków. Oprócz Anety K., która zeznawała wczoraj, dziś przed prokuratorem stawił się były działacz samoobrony. Miał zeznać, że poseł Łyżwiński wykorzystywał seksualnie 15 młodych pracownic biur poselskich. Wszystko to będzie sprawdzane i weryfikowane. Posłowie samoobrony bronią swoich kolegów.
W ogóle nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, nie dopuszczam nawet takiej myśli, aby mógł w to być wtrącony pan premier Andrzej Leper.
Wicemarszałek Sejmu Genowefa Wiśniowska nie ma wątpliwości. To polityczna prowokacja.
Jest to próba rozbicia samoobrony i rozbicia przede wszystkim koalicji.
Opozycja natomiast korzysta z okazji i atakuje.
Przypomnijmy deputowanego Parlamentu Europejskiego, pana Golika, pan Bestry. Teraz pan Łyżwiński.
Wstrzemięźliwość co do orzekania o winie zalecają współkoalicjanci. Według posła Wierzejskiego nie warto komentować spraw, o których pisze Gazeta Wyborcza.
Gazeta Wyborcza dla mnie była zawsze brukowcem. Jest to gazeta, której ja udowodniłem kilkadziesiąt kłamstw, przeinaczeń i manipulacji.
Jak na mój nos
jest to wewnętrzna sprawa samoobrony, a zarzuty wobec wicepremiera Lepera są naciągane.
Poseł Łyżwiński od wczoraj jest niedostępny dla mediów, także dziś nie było go w Sejmie. Wicepremier Andrzej Leper zapowiedział, że odbędzie z nim poważną rozmowę. Tymczasem według posłanki PO Ewy Kopacz cała sprawa może zaszkodzić innym posłom.
Jakiekolwiek brzydkie pomówienia, prawdziwe bądź wydumane, dotyczące parlamentarzystów niewątpliwie rzucają cień na całą klasę polityczną.
Pozostaje tylko liczyć, że sprawę szybko wyjaśni prokuratura.
W Sejmie trwa posiedzenie klubu Platformy Obywatelskiej, na którym to ma zostać wybrany nowy przewodniczący. To będzie swoisty sąd nad Janem Rokitą. Jaki werdykt zapadnie? Czy jedna z najważniejszych postaci partii pozostanie w jej szeregach, czy może je opuści? I czy Jan Rokita, wychodząc z Platformy, zabierze ze sobą grupę posłów? Na razie poseł zarzuca części swoim kolegom partyjnym niszczenie go.
Politycy Platformy nie chcą się przyznać, że w partii jest konflikt i to bardzo poważny.
Ja bym nie używał pojęcia konflikt, dlatego że ja autentycznie takiego konfliktu nigdy w Platformie nie widziałem.
Ale z każdym dniem od polityków PO wychodzą zaskakujące sygnały. Donald Tusk ostro krytykuje Jana Rokitę za to, że ten poparł w Krakowie w wyborach Ryszarda Terleckiego. Jan Rokita z kolei żali się na Tuska. Ten następnie zapowiada, że lider z Krakowa nie ma szans na stanowisko przewodniczącego klubu i zwalnia z pracy asystenta Rokity. Rokita oczekuje przeprosin za niesprawiedliwości, jakich ostatnio zaznał.
Myślę, że poseł Rokita powinien odgrywać nadal w Platformie Obywatelskiej bardzo poważną rolę.
Pytanie jaką, bo szanse na szefa klubu są już pogrzebane. Zostanie nim prawdopodobnie Zbigniew Chlebowski.
Ja myślę, że sprawa wynika z poglądów i preferencji Donalda Tuska. To znaczy przewiduje, że szefem klubu będzie postać mało wyrazista, blada, taka na tle której Donald Tusk będzie mógł brylować i mieć niepodważalny status przywództwa Platformy.
Propozycje stanowisk dla Jana Rokity jednak są. Poseł Sławomir Nitras jedną taką zgłosił. Stanowisko marszałka, ale bynajmniej nie Sejmu. Marszałka województwa i, uwaga, zachodniopomorskiego.
No to jest science political fiction. Proponuję, żeby został gubernatorem Bornholmu.
Albo ambasadorem w Ułan-Bator. Taką posadę otrzymywali spaleni dygnitarze komunistyczni. Temu, co dzieje się w PO, przyglądają się polityczni konkurenci.
Osoby, które były za zbliżeniem Platformy z ugrupowaniami prawicowymi, są odsuwane, a ci, którzy są za współpracą z SLD, są promowani. Po prostu Platforma skręca na lewo.
Podobnie jak poseł Wierzyński z Ligi, sytuację w PO ocenia poseł PiSu Marek Suski.
Jeżeli Platforma Obywatelska na trwałe będzie chciała zawrzeć sojusz z SLD, to pewnie Rokita nie będzie tam miał czego szukać i przewodniczącym będzie ktoś zbliżony do Tuska.
Jan Rokita nie ukrywa swojej goryczy. Dziś zapowiedział dziennikarzom, że jest w partii niszczony. Przez kogo? Tego już nie dodał. Niewykluczone, że chodziło mu o Donalda Tuska.
Polska spotkała się z pewną solidarnością ze strony Unii w sprawie rosyjskiego embarga. Tak oświadczył prezydent Lech Kaczyński na zakończenie spotkania Trójkąta Weimarskiego. Tematy unijne i dotyczące wschodniej polityki 25 zdominowały rozmowy w metlach w zachodnich Niemczech.
Polska, Francja i Niemcy chcą zacieśniać współpracę w dziedzinach polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obronności, powiedziała po zakończeniu spotkania kanclerz Angela Merkel. Prezydent Kaczyński oświadczył, że omawiano również sprawę rosyjskiego embarga na mięso. Dodał, że udało się uzyskać pewien zakres solidarności w tej sprawie.
Mam nadzieję, że po przełamaniu owego embarga szybko przystąpimy do negocjacji.
Stanowisko Polski poparł Jacques Chirac.
Życzymy sobie jak najszybszego wznowienia rozmów o przyszłej współpracy Unia-Rosja, jednak równie szybko musi zostać zniesione embargo na polskie mięso.
We wspólnej deklaracji przyjętej po spotkaniu poruszono również sprawę relacji z innym wschodnim sąsiadem, Białorusią. Zapowiedziano dalszą pomoc dla represjonowanych studentów i wsparcie dla rozwoju organizacji pozarządowych, również mniejszości narodowych. Szczyt zbiegł się w czasie z zaleceniem przez Komisję Europejską częściowego wstrzymania rozmów akcesyjnych z Turcją. to odpowiedź na odmowę zawarcia przez Ankarę umowy o swobodzie żeglugi i ruchu lotniczego z Cyprem. Niemcy proponują dać Turcji 1,5 roku na spełnienie tego wymogu. Zdaniem Lecha Kaczyńskiego nie oznacza to rezygnacji z przyjęcia Turcji do Unii.
Polska pozostaje zwolennikiem przystąpienia Turcji. Tutaj ja nie widziałem w tej rozmowie jakiejkolwiek rewizji tego stanu rzeczy.
3000 metlach w kraju Saary, gdzie miało miejsce dzisiejsze spotkanie, leży na pograniczu z Francją. Jest określane mianem symbolu francusko-niemieckiego pojednania. Komentując przygotowania do szczytu, niemiecka prasa chwaliła wysiłki kanclerz Merkel w kierunku ożywienia stosunków z Polską. Jednak szefowa niemieckiego rządu wspólnie z prezydentem Francji raczej obniżyła dziś wagę spotkania. Prezydent Lech Kaczyński został z honorami przyjęty w dawnym opactwie benedyktyńskim w Metlach, ale wcześniej miała miejsce osobna rozmowa Merkel i Chiraca. To wskazuje na to, że Berlin i Paryż nadal nie chcą widzieć w Warszawie równorzędnego partnera.
Jutro na północy pochmurno i przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze Polski sporo przejaśnień. Termometry pokażą od 10 stopni w okolicach Suwałk, 11 w centrum, do 12 na południowym zachodzie i na południu. Ciśnienie wyniesie 1002 hektopaskale. I to wszystko w tych wiadomościach. Życzę Państwu spokojnej nocy. Z Panem Bogiem.
A teraz przypada mi miły obowiązek skierowania słów podziękowania do wszystkich tych, którzy wspierają Radio Maryja i Telewizję Trwam swoją modlitwą i swoimi darami serca. A wśród nich są z diecezji grodzińskiej na Białorusi następujące osoby. Pani Halina Maciejewska, pani Zofia Eismont, pani Zofia Krasowska, pani Teresa Proniewicz, pani Wacława Bartosiewicz, pani Zofia Siemaszko, pan Romuald Tołoczko, pani Ludwika Tołoczko, pani Romualda Kulikowska, pani Józefa Tołoczko, pani Janina Eismont, pani Jadwiga Cydzik, państwo Helena i Antoni Mikulscy, pani Weronika Maciejko, państwo Apolonia i Józef Bartoszewiczowie, pan Stanisław Stańko, pani Teresa Staniewska, pani Weronika Staniewska, pani Rita i Maria Choroczko, pani Irena Szumiło, pani Mirosława i Maria Zaniewskie i pani Irena Siedziniewska. Wszystkim Państwu składamy serdeczne Bóg zapłać. Chciałbym jeszcze przypomnieć, że za chwilę obejrzą Państwo następujące reportaże. Pierwszy towarzysz Jeleniewski u władzy, a drugi Stasi, strażnik komunistycznego systemu. Potem nadamy film pod tytułem Trzy wyspy. Mój dyżur już dobiegł końca. Życzę Państwu dobrego odbioru telewizji Trwam i bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dziękuję także w imieniu wszystkich techników, którzy dzisiaj pracowali przy realizacji programu, a grupą tą kierowali Jacek i Jarek. W imieniu nas wszystkich życzę Państwu dobrej nocy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Zwykle cicha i skryta w chwili kwitę. Dzisiaj sama niepytana pragnę mówić, mówić. O mnie wszystko, znaj każdy szczegół z mego życia. Wiedz o mnie wszystko, nic przecież nie mam do ukrycia. Po co kiedyś masz usłyszeć ciszy, że kochałam, że wierzyłam. Oh,
razie przyszła miłość inna, jeśli chcesz rozjaśnić i uśmiechem deszczem ogrzać mnie. Masz mnie taką, jaka jestem, wiesz już o mnie wszystko, wszystko wiem. Że potrafię zapomnieć, jesteś pewien, lecz ja nie wiem, co wiesz o mnie i dlatego mówię ci. Kiedyś marzę słyszeć ci śpiew, że kochałam, że wierzyłam już. Wiedz o mnie wszystko, był ktoś jeszcze go wspominał. Wiedz o mnie wszystko. Był ktoś i przyszła miłość inna, jeśli chcesz rozjaśnić świt uśmiechem, gestem ogrzać mnie. Masz mnie taką, jaka jestem, wiesz już o mnie wszystko, wszystko wie.
Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam. PKO BP SA, drugi oddział Toruń, 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Konto na euro EUR-PKO-BPSA, drugi oddział Toruń. Numer 65 10 20 50 11 00 00 96 02 01 05 72 98. Powtarzam numer konta 65 10 20 50 11 00 00 96 02 01 05 72 98. Konto dolarowe. Dolary amerykańskie, myślnik PKO BP SA, numer 13 10 20 50 11 00 00 93 02 01 05 73 14. Powtarzam numer konta 13 10 20 50 11 00 00 93 02 01 05 73 14. Ofiarodawcy spoza Polski przed numerem konta winni dopisać symbol PL, a po numerze SWIFP, czyli SWIFT, myślnik B, PKO, PL, PW, pisane razem. Powtarzam, SWIFT, myślnik B, PKO, PL, PW.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Sabotaż samoobrony, czytam w naszym dzienniku. Sejmowa Komisja Obrony Narodowej nie zakończyła dzisiaj prac nad prezydenckim projektem nowelizacji ustaw wprowadzających nowe wojskowe służby specjalne, pozwalających na odtajnienie nazwisk agentów WSI, między innymi ulokowanych w partiach politycznych i w mediach. Na posiedzenie komisji po raz kolejny nie przyszli bowiem posłowie samoobrony, którzy wcześniej nieoficjalnie przyznawali, że nie są zwolennikami prezydenckiego projektu. Samoobrona jest gotowa zablokować ujawnienie raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych, jeśli premier Jarosław Kaczyński nie wyciszy afery związanej z rzekomym wykorzystywaniem seksualnym kobiet przez liderów tej partii. Odnaleziono ciała dwojga zaginionych policjantów. Opozycja domaga się odpowiedzialności politycznej szefostwa MSWiA. To był tragiczny wypadek. W sprawie prospektu emisyjnego TVN SA zachodzi podejrzenie, iż doszło do podania w nim nieprawdziwych danych oraz działania na szkodę spółki. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarząd TVN złożył poseł Zygmunt Wrzodak. Sprawy opisywaliśmy w artykule TVN kryje długi. ABW sprawdza TVN. Partnerstwo Unii Europejskiej i Rosji winno opierać się na wspólnych interesach i równych prawach. Na szczycie Trójkąta Weimarskiego rozmawiali o przyszłości Unii Europejskiej, w tym unijnej konstytucji, prezydent Lech Kaczyński, kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Jacques Chirac. Czytam w naszym dzienniku. Potrzebny jest nowy traktat polsko-niemiecki, poświęcony wyłącznie problemom dóbr kultury. Rozmowa z profesorem Władysławem Stępniakiem, zastępcą dyrektora Naczelnego Archiwów Państwowych. Czytam w jutrzejszym naszym dzienniku. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Minęła godzina 21:53 minuty.
Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jak co wtorek w rozmowach niedokończonych audycji dla małżonków i rodziców witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy także pana Janusza Sukiennika, jest naszym gościem. Pan Janusz Sukiennik jest ojcem i jest inicjatorem ruchu odrodzenia męskich serc. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Dzisiejszy temat naszego spotkania, naszych rozmów, to w poszukiwaniu męskiej tożsamości.
Już nie raz, drodzy radiosłuchacze, mówiliśmy o ojcostwie, o tym, że ojcostwo przeżywa kryzys, ojcowie przeżywają kryzys. Brak jest wzorców, ojcostwo jest po prostu chore. Dzieci są wychowywane głównie przez matki i wobec tego właśnie obserwujemy również jakąś zniewieściałość, brak zdecydowania u ludzi młodych, którzy już powinni w jakiś sposób męskich cech nabrać. Poważnym problemem jest to, że właśnie człowiek się gubi, ponieważ właściwie nie wie, kim jest, skąd podąża i nie potrafi się określić. No bo w tej chwili zresztą celowo jest zamazywane czy właściwie nieważne, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, bo przecież możesz być dziś taki, jutro możesz dzięki operacjom i innym zabiegom zmienić płeć. No i ten zamęt odbija się oczywiście w dole na każdym człowieku, kto właśnie nie ma jakoś określonej, nie potrafi określić swojej tożsamości, że jest mężczyzną, że jest kobietą. Dziś mówimy o mężczyznach w poszukiwaniu męskiej tożsamości. Pan Janusz Sukiennik, prosimy bardzo.
Istotnie żyjemy w niszczącej cywilizacji i kulturze, która niszczy tożsamość. Niszczy te subtelne granice, które są między gatunkami, między kobietą i mężczyzną, między dobrem i złem, między czarnym i białym, niszczy, tworząc jakieś nowe społeczeństwo, pozbawione tożsamości, wolne, ale i zniewolone, łatwe do zmanipulowania, bardzo osamotnione. Szczególnie porusza mnie widok dzieci osamotnionych, pozbawionych troskliwego ojcostwa, tej wyrazistej mocy ojca, który jakoś zawsze, szczególnie w naszej kulturze, był świadkiem Bożej miłości. Mamy na szczęście jeszcze mamy, które robią co mogą, ale mama nie przekaże niestety synowi tego, co przekazuje ojciec, czyli pewnej indywidualności, pewnej siły, pewnej zdobywczości, nie przekaże niezależności. Mama to wielka miłość. Miłość troskliwa, miłość czuła, ale nie da rady sobie z synem. W społeczeństwie, które tak naprawdę już zniszczyło pewien etos mężczyzny i ojca. Nie dotyczy to tylko Polski, ale Europy i właściwie całej północnej kultury. Pamiętam taki tytuł z niedawnej katechezy w Radiu Maria, że toczy się właśnie w Polsce walka o tożsamość. Jest to walka na śmierć i życie, jak widać, nie tylko w polityce, ale to jest walka tak naprawdę o przetrwanie. Walka ta toczy się również w Europie, bo czymże innym są bunty młodzieży islamskiej w krajach zachodnich, czymże są wszystkie rewolty, wszelkie objawy agresji, które wyrażają, jak bardzo człowiek jest zagubiony i pozbawiony, jak się degeneruje, pozbawiony swoich korzeni. Jeżeli chodzi o męską tożsamość, dziękuję przede wszystkim i składam szczególnie dzisiaj, tutaj, w tym miejscu podziękowanie tym wszystkim mężczyznom, kobietom, młodzieży, którzy tak pięknie odezwali się po naszej audycji majowej, kiedy mówiliśmy o ojcostwie. Też bardzo trudny temat, który zaprowadził mnie jeszcze głębiej, czyli do męskiej tożsamości. Bo jakże można mówić o ojcostwie, jeżeli nie ma ojciec tożsamości, nie ma świadomości własnej tożsamości? Jakże można mówić o świętym wielkim kapłaństwie, jeżeli nie wyrasta ono z tożsamości, z poczucia tego, że jestem mężczyzną, że mam cały zespół cech, które mnie predestynują do roli, którą Bóg mi przeznaczył w świecie i w Kościele i w rodzinie. Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dziękuję młodzieży, która okazuje się, że poszukuje swojej tożsamości. Młodzież i studenci, i nie tylko, szukają swojej tożsamości. Ciekawe, że im bardziej młodzież jest pokrzywdzona, czy im bardziej przeżywa brak ojcostwa, tym większy jest zapał w poszukiwaniu tożsamości. Chciałbym, żeby to można było również powiedzieć w stosunku do dojrzałych mężczyzn, ponieważ tak naprawdę to od nas, ojców i nie tylko ojców, zależy tak bardzo wiele w tej chwili. To ojciec, to mężczyzna przekazuje męskość nie tylko synowi, ale każdemu młodemu mężczyźnie, z którym możemy się spotkać. Jaki powinien być mężczyzna? To jest pytanie bardzo wielkie i piękne, ale trudno na nie odpowiedzieć w kilku słowach. Wiemy, że mężczyzna